Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI będzie w Wielki Piątek we włoskiej telewizji odpowiadał na pytania wiernych o Jezusa.
Kościół troszczy się o społeczną promocję kobiet.
Prawosławni dyskutują na Cyprze o naturze i misji Kościoła.
8 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Nietypowy przebieg będzie miał dla Benedykta XVI tegoroczny Wielki Piątek. Tego dnia papież będzie gościł na antenie włoskiej telewizji publicznej RAI. O godzinie 14:10 odpowie na 3 pytania wiernych dotyczące postaci Jezusa Chrystusa. Od najbliższej niedzieli na internetowej stronie telewizji będzie można zgłaszać pytania do papieża. Spośród nich zostaną wybrane 3 najciekawsze. Najprawdopodobniej Benedykt XVI nie będzie odpowiadał na żywo, lecz jego odpowiedzi zostaną nagrane wcześniej w Watykanie w prywatnym apartamencie bądź kaplicy. Zajmie się tym Watykański Ośrodek Telewizyjny.
Jak zaznaczają pomysłodawcy programu, papież bardzo chętnie przystał na ich inicjatywę i zgodził się opowiedzieć widzom o postaci Jezusa Chrystusa, któremu poświęcił przecież swą książkę, a jej drugi tom pojutrze trafi do księgarni. O genezie programu mówi dziennikarz włoskiej telewizji Rosario Carello.
Wszystko zaczęło się od tego, że chcieliśmy, by Wielkiemu Piątkowi przywrócono jego miejsce w telewizji. Jeszcze kilka lat temu stacje telewizyjne respektowały szczególny charakter tego dnia. Jednak dziś jest to dzień jak każdy inny, z rozrywką, kłótniami. Aby to zmienić, postanowiliśmy wprowadzić po południu ten 1,5-godzinny program pod tytułem Pytania o Jezusa. Widzowie mają tak wiele pytań na ten temat, a my zaprosimy do studia kogoś, kto na nie odpowie. Pomyśleliśmy o papieżu. W pierwszej chwili wydawało się nam to szalone, ale złożyliśmy propozycję, a papież się zgodził. I bardzo jesteśmy z tego zadowoleni, bo Benedykt XVI przemawia bardzo jasnym językiem. Potrafi wyjaśnić nawet bardzo skomplikowane kwestie w sposób tak prosty, a zarazem wyczerpujący, że pojmuje je zarówno rozum, jak i serce.
Telewizja RAI oczekuje, że program z udziałem Benedykta XVI stanie się wydarzeniem międzynarodowym i będzie transmitowany do innych krajów. Włosi traktują to jako kolejny przełom w kontaktach Watykanu ze światem telewizji. Piszą, że po raz pierwszy w historii papiestwa Ojciec Święty będzie odpowiadał na pytania wiernych, zapominając, że już Jan Paweł II odpowiadał przed kamerami, choćby telewizji polskiej, na pytania dzieci.
2 tygodnie po tragicznym trzęsieniu ziemi w Nowej Zelandii wciąż trwa akcja pomocy, w którą włącza się też Kościół i to nie tylko lokalny. Również Benedykt XVI przesłał na ten cel za pośrednictwem papieskiej rady Cor Unum 50 tysięcy dolarów. W Christchurch kontynuuje się przeszukiwanie gruzów. Około 10 tysięcy domów uległo tam poważnym uszkodzeniom i zapewne trzeba będzie je wyburzyć. Zniszczenia dotknęły także budynki kościelne, w tym obie katedry, katolicką i anglikańską. Stwierdzono już śmierć wskutek kataklizmu blisko 170 osób, choć na razie tylko niewiele ofiar zidentyfikowano. Oczekuje się, że ich liczba może znacznie przekroczyć 200. Christchurch liczy 350 tysięcy mieszkańców, 1/5 z nich, czyli około 70 tysięcy, po trzęsieniu ziemi czasowo opuściło to drugie co do wielkości nowozelandzkie miasto.
Okazją do odwiedzenia przez szefów papieskiej rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia rzymskich szpitali prowadzonych przez bonifratrów stało się wspomnienie liturgiczne założyciela tego zakonu, świętego Jana Bożego. Stojący na czele wspomnianej dykasterii arcybiskup Zygmunt Zimowski udał się do szpitala świętego Piotra przy Via Cassia, gdzie odwiedził najciężej chorych i spotkał się z personelem medycznym oraz wolontariuszami. Przewodnicząc tam mszy, mówił w homilii o darze Bożej opatrzności, jakim są święci, którzy pełnili dzieła miłosierdzia, tak jak wspominany dziś w liturgii Jan Boży. Watykański minister zdrowia nawiązał też do przygotowywanej obecnie beatyfikacji Jana Pawła II, który był papieżem cierpiącym wśród cierpiących i głosił światu naukę o zbawczym cierpieniu.
Natomiast sekretarz papieskiej rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia sprawował Eucharystię w szpitalu na Wyspie Tyberyjskiej. Biskup José Redrado sam należy do założonego przez świętego Jana Bożego zakonu. Po mszy odbyła się uroczystość przekazania temu szpitalowi Bonifratrów jednego z 5 specjalnych łóżek dla obłożnie chorych ofiarowanych Watykańskiej Fundacji Miłosiernego Samarytanina, którą założył Jan Paweł II. Pozostałe łóżka fundacja darowała 3 włoskim placówkom służby zdrowia oraz ośrodkowi leczenia emerytowanych księży w Tarnowie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Radomscy rycerze Kolumba podjęli akcję pomocy dla afrykańskich kobiet. Inicjatywa Łucznik dla Afryki miała na celu zebranie nieużywanych maszyn do szycia. Akcja spotkała się z dużym odzewem zarówno w Polsce, jak i w Afryce. Niebawem rycerze Kolumba, którzy są największą katolicką organizacją laikatu o charakterze charytatywnym, wyślą na czarny ląd pierwszy kontener gotowych do użycia maszyn. Polscy misjonarze w Zambii wykorzystają dar z ojczyzny do przeszkolenia Afrykanek w zawodzie krawcowych. W ten sposób kobiety zdobędą nie tylko zawód, ale też źródło utrzymania, mówi współorganizator akcji Leszek Jagiełło, rycerz Kolumba z Radomia.
Zebraliśmy już do tej pory około 240 maszyn. Wszystkie te maszyny zostaną poddane przeglądowi przez mechaników i po naprawie ewentualnej czy ustawieniu ich na smarowaniu, po takim serwisowaniu zostaną wysłane właśnie kontenerem. Żeby zapełnić kontener potrzebne jest około 300 maszyn, także już niewiele nam brakuje. Zbieramy też przy okazji jak gdyby materiały, igły, nici, suwaki, wszystko to, co jest potrzebne do szycia, żeby ludzie, którzy, chyba kobiety głównie, które będą się uczyły szyć na tych maszynach, żeby miały właśnie materiały, na których będą trenowały i uczyły się. Myślę, że już wkrótce uzbieramy tą ilość maszyn. Ale mamy też zgłoszenia z innych krajów afrykańskich od misjonarzy, którzy są zainteresowani tą akcją i chcieliby ją rozszerzyć na inne kraje.
Podobne inicjatywy szkolenia zawodowego kobiet są popularne w wielu krajach Afryki i Azji. Na przykład w Indiach diecezja Indore przygotowała do zawodu krawieckiego 4000 mieszkanek slumsów. Dzięki temu programowi kobiety mogą zarabiać na utrzymanie rodziny. Dzienne wynagrodzenie indyjskiej krawcowej to 150 rupii, równowartość nieco ponad 3 dolarów. Z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Kobiet, diecezja Indore zakupiła 25 maszyn do szycia, które rozdano uczestniczkom szkolenia.
Niemiecka Rada Etyki wydała dziś długo oczekiwaną opinię na temat tzw. diagnostyki preimplantacyjnej, czyli badania ludzkich embrionów przygotowywanych do zapłodnienia in vitro pod kątem chorób dziedzicznych. Ciało doradcze niemieckiego parlamentu nie jest jednak zgodne w ocenie tej metody. 13 członków rady zaleca ustawowe dopuszczenie takich badań. 11 jest za wprowadzeniem absolutnego zakazu diagnostyki preimplantacyjnej.
Już wcześniej metodę skrytykowali niemieccy biskupi, którzy napisali, że zabijanie zarodków, które po badaniach pod kątem wad genetycznych nie zostaną wprowadzone do łona matki, nie może być dozwolone i stoi w sprzeczności z naszym rozumieniem człowieka. Można się obawiać, że wyrok przyczyni się do zwiększenia presji na ludzi upośledzonych oraz ich rodziców. Do takiej opinii przychyla się też kanclerz Angela Merkel, część chadeckich posłów, a także niektórzy deputowani SPD i Zielonych. Również w dzisiejszym wotum niemieckiej Rady Etyki zdania były podzielone. Zwolennicy tzw. diagnostyki preimplantacyjnej argumentują, że powinno się ją stosować, gdy istnieje duże ryzyko poważnych chorób dziedzicznych. Przeciwnicy alarmują, wskazując, że takie stosowanie metody doprowadzi do selekcji na osoby warte przeżycia i takie, które można zabić. Członek niemieckiej Rady Etyki profesor teologii moralnej Eberhard Schockenhoff, komentując wotum, powiedział, że wprowadzenie diagnostyki preimplantacyjnej oznacza spoliczkowanie wszystkich osób niepełnosprawnych i upośledzonych. To oznajmienie im, że gdyby za ich czasów istniała taka metoda, byliby wyselekcjonowani i zabici. Debata parlamentarna w sprawie kontrowersyjnej metody rozpocznie się w Bundestagu 17 marca, ale głosowanie przewidziane jest dopiero w czerwcu. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Przedstawiciele kościołów prawosławnych z całego świata debatują nad naturą i misją Kościoła. Na Cyprze trwa tygodniowe spotkanie 40 hierarchów i teologów, które ma wypracować prawosławną odpowiedź na dokument Światowej Rady Kościołów poświęcony temu zagadnieniu. Obrady otworzył zwierzchnik miejscowej cerkwi Chryzostom II. Wskazał on na istotne znaczenie omawianego zagadnienia, bo jak stwierdził, teologia prawosławna jest ze swej istoty eklezjologiczna, Chrześcijaństwa nie można pojmować inaczej niż tylko jako Kościół, podkreślił. W spotkaniu uczestniczy też sekretarz generalny Ekumenicznej Rady, protestancki pastor Olaf Fikse Tveit. Naszym zdaniem, powiedział delegatom cerkwi, jest potwierdzić, że pragniemy stanowić jedno, aby świat mógł uwierzyć, że sprawiedliwy pokój jest możliwy.
7 spalonych domów i 6 osób ciężko rannych to wstępny bilans wczorajszego napadu muzułmańskich bojówek na katolicką wioskę w północno-zachodnim Bangladeszu. Katolików zaatakowano kijami i maczetami. W ogniu stracili cały swój majątek. Pretekstem zajścia był spór o ziemię. Na pomoc poszkodowanym pośpieszyła miejscowa Caritas. Dostarczono im plandeki oraz ryż. Zapewniono im również pomoc prawną. Jak donosi miejscowy proboszcz, wieśniacy obawiają się jednak kolejnych ataków ze strony muzułmańskich sąsiadów. Dodajmy, że chrześcijanie stanowią w tym kraju znikomą mniejszość poniżej 1% mieszkańców. Religią dominującą jest w Bangladeszu islam.
Nabożeństwa żałobne w 500 kościołach Pakistanu oraz pokojowe manifestacje na ulicach niektórych miast zakończyły w minioną niedzielę oficjalną żałobę po ministrze Shahbazie Bhattim. Jednak pamięć o zamordowanym przez islamistów katolickim polityku będzie towarzyszyła tamtejszym chrześcijanom przez cały Wielki Post. Specjalną karawanę dla Shahbaza zorganizował pakistański Sojusz Chrześcijańskich Organizacji Obywatelskich oraz Broniących Praw Człowieka. W inicjatywę włączyła się Katolicka Komisja Sprawiedliwości i Pokoju. Karawana ma odwiedzić wszystkie większe miasta Pakistanu, uwrażliwiając mieszkańców na prawa mniejszości religijnych.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim opublikowała dokument poświęcony chrześcijańskiej wizji kobiety. Podkreślono w nim, że problem roli kobiet w społeczeństwie jest znacznie szerszy i głębszy, aniżeli problem miejsca kobiet w wyborach. Wymaga on naszej aktywnej postawy i zmiany w wielu dziedzinach. Jak podkreśla Grażyna Ziółkowska, członkini Rady, dziś próbuje się przedstawić Kościół jako instytucję zacofaną, która sprowadza kobietę jedynie do roli gospodarczej. Domowej, jednak nic bardziej mylnego.
W nauce Nowego Testamentu postawa Chrystusa wobec kobiet była absolutnie jednoznaczna. Pokazał nam wiele kobiet wokół siebie i to kobiet, które były wzorcami. Tylko, że o tym się nie pamięta na co dzień. To nawet w kościele nie zawsze się słyszy. Takie właśnie ujęcie pokazania tej wielkiej godności kobiety, która została obdarzona tą godnością dawania życia. Przecież to jest coś tak nieprawdopodobnego, że sobie trudno wyobrazić jeszcze większe wyniesienie kobiety przez Stwórcę.
Rada przypomina, że podstawową misją kobiety jest macierzyństwo. Nie oznacza to jednak, że praca zawodowa stoi w sprzeczności z chrześcijańskim pojmowaniem ich roli w społeczeństwie. Nawet kilkanaście milionów złotych może kosztować odbudowa klasztoru ojców Bernardynów w Alwernii w Małopolsce, który spłonął w nocy z niedzieli na poniedziałek. Miejsce pożaru odwiedził m.in. kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. W rozmowie z ojcami Bernardynami w imieniu całej archidiecezji hierarcha zadeklarował konkretną pomoc w odbudowie zniszczonego sanktuarium. Pomoc obiecał także samorząd województwa małopolskiego. Wskutek pożaru spłonęły wszystkie dachy zarówno nad klasztorem, jak i świątynią. Ogień nie przedostał się do kościoła, ocalał jego wystrój, a także kaplica z cudownym wizerunkiem Ecce Homo z 1453 roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.